studiu są już moi i państwa goście. Dwie lekarki dentystki, Monika Madej i Paulina Wojas, wolontariuszki Fundacji Wiewiórki Julii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sześciolatkowie w Polsce mają częściej próchnicę niż rówieśnicy w Wietnamie, Bośni i RPA. Czytamy w raporcie Ministerstwa Zdrowia. Z danych wynika, że choruje na nią aż 89,9% dzieci. Co trzecie przebadane przez Fundację Wiewiórki Julii dziecko nie posiada własnej szczoteczki do zębów. Blisko 30% przyznaje się do tego, że nie myje zębów regularnie, a 10% do tego, że nie myje ich wcale. Jak to jest możliwe?
Niestety jest. Są to zatrważające, ale niestety prawdziwe i potwierdzone naszymi badaniami dane. Te dane procentowe są zależne od przedziału wiekowego dzieci i plasują się na takim poziomie, że już 23% dzieci do drugiego roku życia cierpi na chorobę próchnicową. W kolejnym przedziale wiekowym, czyli dzieci do 6 roku życia, mamy tutaj alarmujący skok, bo to jest już 76% dzieci. Na czele stawki stoją nasi gimnazjaliści, bo aż 96%, i tutaj podkreślę, 96% polskich gimnazjalistów cierpi na chorobę próchnicową.
96% to jest prawie 100% dzieci, które mają problem z uzębieniem, z próchnicą właśnie. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak to się stało? Kto o to nie zadbał, że w tym momencie prawie 100% naszych dzieci ma chore zęby?
Jest to związane przede wszystkim z nieświadomością rodziców, którzy bardzo często uważają, że w ogóle leczenie mlecznych zębów jest niepotrzebne, bo i tak wypadną. Jest to bardzo mylne. Niestety zęby mleczne mają ogromny wpływ na późniejsze zęby stałe, które rosną w późniejszym czasie.
Przyczyniło się też do tego, wydaje mi się, zniesienie gabinetów szkolnych w szkołach. Bo te gabinety naprawdę odwalały kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi nawet o samą profilaktykę dzieci.
To ale dziecko, to już było dawno temu.
Dokładnie tak, ale to też procentuje w dalszym ciągu w grupie wiekowej naszych rodziców na przykład. A teraz te dzieci zostały pozostawione w zasadzie same sobie i często rodzice w dobie dzisiejszych czasów, gdzie pęd życia jest niesamowity, często rodzice nie dopilnują i też bardzo często popełniają ten błąd, że udają się z dzieckiem do lekarza, dentysty wtedy, kiedy ząb boli. Dlatego też, stąd też wynikają wszelkie traumatyczne doznania dzieci związane z gabinetem stomatologicznym.
A to nie jest przypadkiem tak, że przykład idzie z góry i może nie chodzi nawet o to, że rodzice nie dopilnowują dzieci, tylko po prostu sami nie myją zębów.
Również tak bywa. Też rodzice często właśnie nawet straszą
swoimi doświadczeniami, przykrymi.
Ale...
Albo pójdziesz do dentysty.
Tak.
I przede wszystkim
będzie bolało.
A czego tu się bać? Dwie piękne dziewczyny, lekarki, stomatolożki, które na pewno z przyjemnością przyjmą i rodziców, i dzieci na swoim fotelu. No właśnie, dziewczyny, ale powiedzcie mi jeszcze trochę więcej o tych problemach właśnie. Skąd one wynikają? Bo może też po części wynikają z biedy, z tego, że ludzi po prostu może nie stać na tę pastę i szczoteczkę do zębów.
Poniekąd też, ale nawet do higieny, prawidłowej higieny jamy ustnej wystarczy sama szczoteczka. Wystarczy zwiększyć czas szczotkowania i też będzie ono efektywne. Także wydaje mi się, że ta szczoteczka w dzisiejszych czasach powinna być w każdym domu. Często też dzieci podczas naszych podróży z fundacją, kiedy co tydzień odwiedzamy szkoły, lekarze wolontariusze jeżdżą i pytają, dlaczego dzisiaj nie umyłeś zębów. Dziecko odpowiada, bo się spieszyło do szkoły. Bardzo często są takie wymówki. Zdarzały się też sytuacje, o których nawet nie przyszło nam śnić, że dziecko powiedziało, że nie myje zębów z racji tego, że nie ma szczoteczki, bo tata wyjechał na delegację i tej szczoteczki nie ma. Czyli zdarzają się takie sytuacje, że jest jedna szczoteczka rodzinna. A musimy też pamiętać o tym, że próchnica jest chorobą z definicji zakaźną.
To znaczy, że możemy zarażać też swoje dzieci właśnie, przenosząc próchnicę ze swoich zębów na ich zęby. No ten problem, powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o jedną szczoteczkę w rodzinie, to chyba dość często się powtarza podczas waszych podróży. Jakie jeszcze ekstremalne sytuacje dla uświadomienia nam problemu, który istnieje, możecie powiedzieć tutaj?
Innym ekstremalnym takim problemem, jak ja osobiście zauważyłam, to jest to, że dość dużo dzieci ma już zęby sieczne, stałe, niestety w takim stanie, że nadają się tylko do ekstrakcji. Później żadna metoda, no nie da się uzupełnić tych braków u dzieci, póki nie skończą 18 roku życia.
Czyli sztuczną szczękę?
Właśnie no, najczęściej niestety nic nie wstawiamy, albo jakieś takie zastępcze proteski, ale takie na stałe dopiero kiedy rozwój zostanie zakończony dziecka, także przez dłuższy czas jest on...
I często też taka przedwczesna ekstrakcja rzutuje nam na zaburzenia wymowy, wady
zgryzu,
tak jak doktor Monika powiedziała przed chwileczką, ale też często rzutuje na rozwój emocjonalny dziecka. Bo różnie dzieci w szkole reagują na to, że jej rówieśnik, koleżanka, kolega chodzi bez zębów. Także...
No to jest wstydliwe.
Dokładnie
pewnie.
Tak, dokładnie tak.
Pani doktor Paulina Wojas, a myślę, że też dużym problemem jednak wciąż jest strach przed dentystą. I to jest właśnie ten strach, który, jak mówiłyście wcześniej, jest wynoszony też z domu, bo rodzice bardzo często albo mówią o swoich złych, przykrych wydarzeniach, o bólu ogromnym, który wydarzył się u dentysty, albo straszą dentystą. A jak to zrobić, żeby właśnie przezwyciężyć ten strach przed dentystą, jak pomóc dziecku, swojemu dziecku, żeby jednak taka wizyta przeszła bezboleśnie i z uśmiechem na twarzy?
Najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy rodzic przyprowadzi swoje dziecko w wieku 18 miesięcy już, wtedy po prostu...
Czyli już...
Półtora roku. Wtedy dziecko może się zapoznać ze sprzętem takiego obycia,
z otoczeniem,
żeby nie bało się dźwięków, które tam występują przy działaniu turbin.
No ale przecież
po prostu wielu... takie oswajanie. Też od najmłodszego, jeżeli już dziecko się pojawi w tym gabinecie, dentysta będzie miał stałą opiekę, zapewni profilaktykę, która zapobiegnie w przyszłości tej próchnicy i może nie będzie tych doznań bolesnych, nie będą tego pamiętać. I
bardzo ważne jest właśnie to, o czym doktor Monika powiedziała. Jest to taki kamień milowy, jeżeli chodzi o te wizyty adaptacyjne.
Ale chyba nie ma wiele osób takich, które przychodzą ze swoimi półtorarocznymi
bardzo
dziećmi
rzadko.
Do
niestety
gabinetów stomatologicznych.
Nie. I to wydaje mi się, że wynika właśnie z bardzo niskiej świadomości w dalszym ciągu prozdrowotnej w naszym kraju.
A jeżeli na przykład zadzwonimy do takiego lekarza stomatologa i mu powiemy, że chcemy przyjść z naszym małym dzieckiem, to pewnie też taki lekarz stomatolog nieprzygotowany też, bo to może być też problem, że lekarze stomatolodzy też mogą odstraszać dzieci czy rodziców właśnie do tego, żeby przychodzić, może powiedzieć, ale co pani tutaj będzie mi przychodzić z takim małym dzieckiem, po co?
No na pewno zdarzają się takie przypadki, ale właśnie my jako młodzi lekarze, dentyści musimy z tym walczyć. Bardzo ważne jest to, żeby uświadomić młodym lekarzom, dentystom na samym początku ich drogi, jak ważna jest właśnie ta pierwsza wizyta adaptacyjna w gabinecie stomatologicznym, jak ważna jest przede wszystkim uczenie dziecka poprzez zabawę. Tak samo jeżeli chodzi o naukę higieny, prawidłowej higieny w domu, jeżeli dziecko nie chce szczotkować prawidłowo zębów, bardzo dobrze jest dotrzeć do takiego dziecka na zasadzie metody ucząc bawić, bawiąc uczyć. Także poprzez zabawę, na przykładzie swoim, starszego rodzeństwa, bardzo ważne jest to, żeby poprzez zabawę dotrzeć do takiego malucha.
Jakie błędy zazwyczaj popełniamy przy szczotkowaniu zębów i przy właśnie higienie jamy ustnej?
Przede wszystkim brak systematyczności. I to widać na naszych podopiecznych fundacyjnych. Przede wszystkim, już nie mówiąc tutaj o nitkowaniu, bo ze wszystkich zabiegów higienicznych w gabinecie stomatologicznym najtrudniej w dalszym ciągu namówić pacjentów do prawidłowego nitkowania.
No bo to jest trudne.
Dokładnie tak. I tutaj właśnie główne zadanie dla lekarza dentysty bądź dla profesjonalnej higienistki, która pokaże, nauczy, jak prawidłowo czyścić zęby i przestrzenie międzyzębowe.
No ale właśnie jak prawidłowo czyścić zęby? Ja interesuję się właśnie tą kwestią, czy kołowo, czy wymiatać, bo różnie mówią ludzie, a jak to zrobić tak, żeby było dobrze i żebyśmy byli zdrowi?
Tak naprawdę metoda szczotkowania powinna być dobrana indywidualnie do pacjenta. Inne mamy metody szczotkowania w wieku dziecięcym, inne w wieku dorosłym, a jeszcze inne dla pacjentów z chorobami przyzębia. Mhm. Także każda metoda szczotkowania, szczoteczka, pasta, wszelkie dodatkowe przybory do higieny jamy ustnej powinny być dobierane indywidualnie do każdego pacjenta, do danego przypadku klinicznego, bo natura stworzyła nas tak, że nie ma dwóch identycznych osób i każdy ma inne potrzeby. Dlatego bardzo ważne jest, żeby dobierać wszystko, począwszy od szczoteczki do nici stomatologicznej, przyborów dodatkowych do higieny, indywidualnie.
No i ile razy dziennie powinniśmy myć zęby?
Marzeniem naszym jest, żeby pacjenci szczotkowali po każdym posiłku. Jeżeli jest to niemożliwe, uczemy. Mhm. Ale tak minimalnie dwa razy dziennie.
A kogo jest najtrudniej właśnie nauczyć tej prawidłowej higieny jamy ustnej, dzieci czy dorosłych?
To jest różnie. Każdy człowiek też jest inaczej wszystko postrzega i jednym wystarczy pokazać na fantomie, jak to wygląda, innym trzeba tak po prostu wziąć rękę i poprowadzić tą szczoteczkę. Także chyba nie ma tak...
Ale to nie jest tak, że dzieci łatwiej się uczą i szybciej właśnie chwytają.
Z jednej strony
i
tak.
Nie mają jeszcze tych nawyków, które mają już dorośli albo seniorzy.
Dokładnie tak, bo tak jak pani redaktor powiedziała, nie mają tych błędnych nawyków. Bardzo ważne jest to i też często pacjentom przypominamy o tym, żeby przynosili ze sobą szczoteczkę do gabinetu i często właśnie prosimy, żeby pokazali, w jaki sposób szczotkują zęby i później poprawiamy ich.
Mhm. Ciekawe, jak wyglądają te ich szczoteczki, tak swoją drogą, bo to też jest kwestia takiej systematyczności w kontekście wymieniania tej szczoteczki, bo nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że chyba trzeba taką szczoteczkę wymieniać często.
Dokładnie tak, minimum to znaczy raz na 3 miesiące lub nawet częściej, jeżeli zobaczymy oznaki jej zużycia.
Odbarwienie
włosia, powyginane pęczki. To też w zależności od tego, jak mocno dany pacjent szczotkuje zęby, dokładnie tak.
Powiedzcie mi, jak wygląda ta sytuacja dzieci kontra seniorzy, bo to też jest ciekawy temat, bo jednak dzieci w naszym kraju mają coraz gorsze zęby, mówi się o tym, że próchnica zjada ich zęby. A jak to jest z seniorami? Bo z tego, co wyczytałam też w informacjach tutaj Fundacji Wiewiórki Julii, ponad 60% Polaków powyżej 60 roku życia charakteryzuje całkowite bezzębie. To jest w ogóle możliwe? 60% Polaków?
Niestety,
ponad połowę?
Tak. Badania Fundacji Wiewiórki Julii potwierdzają te zatrważające statystyki i tak faktycznie jest. Jeszcze chciałam tutaj wrócić do statystyk związanych z dziećmi. Musimy mieć tą świadomość, że to dziecko kiedyś będzie osobą dorosłą, czyli jeżeli już mamy tak wysoki wskaźnik choroby próchnicowej w wieku małych dzieci, kiedyś ta próchnica dojdzie do tego wieku osób starszych. Także to nie ma takiej możliwości, żeby te dane statystyczne uległy nagłemu obniżeniu, bo kiedyś to dziecko dorośnie. I teraz tutaj nasza rola, walczymy z profilaktyką, walczymy z leczeniem, żeby chociaż w niewielkim stopniu te dane, alarmujące dane obniżyć.
A jak jest z tymi seniorami w naszym kraju? Na pewno też przy okazji przeprowadzania badań rozmawialiście z takimi starszymi osobami, jak one radzą sobie właśnie z tymi problemami związanymi z uzębieniem, czy właśnie tutaj chyba wchodzi już w grę też takie leczenie, czy prywatne, czy państwowe, bo jednak wielu osób nie stać na to, żeby chodzić prywatnie do lekarza, dentysty.
Dokładnie tak. Ja jeszcze powiem na przykładzie naszego pilotażowego programu Podróży Julii wśród seniorów. Była to akcja zorganizowana przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu aktywności społecznej osób starszych. W zeszłym roku zorganizowaliśmy taki pilotażowy projekt wśród pensjonariuszy domu zdrojowego w Ciechocinku. I właśnie na podstawie tych naszych seniorów widać, jak potrzebny jest głód wiedzy stomatologicznej wśród tych osób starszych, wśród aktywnych seniorów. Niestety właśnie ta grupa wiekowa wiąże się przede wszystkim z problemami, z chorobami przyzębia. Dlatego też bardzo ważna jest edukacja tych osób właśnie w kierunku leczenia chorób przyzębia, które tak naprawdę choroba przyzębia jest chorobą do końca życia.
Czyli tak zwana parodontoza.
Dokładnie tak, w potocznym języku parodontoza, przewlekłe zapalenie przyzębia. Gerostomatologia, czyli stomatologia wieku starczego, troszeczkę zapomniana dziedzina stomatologii, ale równie ważna jak każda inna, jak pedodoncja, czyli stomatologia wieku dziecięcego, stomatologia zachowawcza, estetyczna. Troszeczkę zapomniana, dlatego też staramy się z tym walczyć i w tym roku ruszamy już z drugą edycją projektu Podróży Julii wśród seniorów.
Fundacja Wiewiórki Julii to najprężniej rozwijająca się fundacja w Polsce. Już do tej pory przebadano ponad 10 tysięcy dzieci. To o czym świadczy. Powiedzcie, jak jeździcie do szkół, to jakie widzicie największe problemy, które właśnie mogą wpływać, mają wpływ na to, że dzieci właśnie mają coraz gorsze zęby i coraz częściej atakuje je próchnica?
Jednym z głównych powodów jest dieta, jaką spożywają dzieci. W sklepikach szkolnych bardzo często przede wszystkim dzieciaki kupują chipsy, różne gazowane napoje słodzone. Jedzą je co chwilę, oczywiście zęby nie są wtedy szczotkowane, pokarm zalega w przestrzeniach międzyzębowych i rozwija się próchnica. Gdyby chociaż pukały jakieś takie w szkołach, zaproponować pukanie tych zębów, że tak jakąś świadomość
pogłębić. Są na przykład takie specjalne fontanny, w których można się napić wody i właśnie ewentualnie właśnie przepłukać usta.
Jak najbardziej należy promować tego typu akcje.
A co z gumami do rzucia?
Jeżeli chodzi o gumy do rzucia, musimy mieć tą świadomość, że guma do rzucia nigdy nie zastąpi nam prawidłowego, efektywnego szczotkowania zębów.
No ale jeżeli nie mamy szczoteczki do zębów, jesteśmy gdzieś w szkole, na mieście, to co wtedy? Pomoże nam?
Dokładnie, możemy się zgodzić na taką pierwszą pomoc, jeżeli chodzi o odświeżenie naszego oddechu, ale jeżeli chodzi o maksymalny czas rzucia gumy jednorazowo, jest to około 10 minut. Maksymalnie z uwagi na nasze stawy skroniowo-żuchwowe, które niestety cierpią przez nasze nagminne rzucie gumy.
Czyli jeszcze możemy sobie zrobić większą krzywdę, nie tylko z zębami.
Dokładnie tak. Możemy zrobić sobie więcej szkody niż pożytku.
No i co jeszcze z tymi powodami właśnie złego stanu, tych przyczyn złego stanu zębienia dzieci? Jedno to mamy sklepiki szkolne, drugie
podstawowy to brak tej profilaktyki, w ogóle czyszczenia zębów rano. Gdzie dzieci często właśnie mówią, że się spóźniłyby inaczej do szkoły, gdyby umyły te zęby.
Brak systematyczności, po prostu.
A jakieś na przykład produkty takie, które no nie pomagają nam w tej higienie jamy ustnej, a wprost przeciwnie, jeszcze wpływają na złą kondycję zębów. Od dawna mówi się, że jest to cukier. Czy to prawda?
Również cukier, ale przede wszystkim wszystkie pokarmy miękkie, klejące, które zalegają. Oczywiście te, które są słodzone, to tym bardziej.
Miękkie, klejące, czyli chipsy,
cukierki,
krówki,
karmelki. Tak, Snickersy, takie batony, to jest najgorsze.
Lepiej to, co
by było,
dzieciaki
żeby właśnie w takich sklepikach było więcej owoców, warzyw, przede wszystkim jakieś takie twarde, które również powodują takie oczyszczanie tych zębów.
No właśnie.
Przez odgryzanie jabłka na przykład.
Co jeść konkretnie właśnie zamiast tych wszystkich słodyczy, czekolad, cukierków, co dobrze wpływa na nasze zęby? Czy to właśnie jakieś miękkie rzeczy, czy tak jak mówi pani doktor Monika Madej, twarde? Pani doktor Paulina Wojas.
Przede wszystkim twarde, z takiej uwagi, jak doktor Monika wspomniała, z racji tego, że twarde pokarmy też pomagają nam w oczyszczaniu zębów, ale też druga główna przyczyna, dlaczego powinniśmy jeść twarde pokarmy, to jest zapobieganie rozwojowi wad zgryzu. Ponieważ rzucie twardych pokarmów pobudza kość szczęki i żuchwy do rozwoju. Dlatego też z uwagi na zapobieganie wadom zgryzu przyszłości, powinniśmy takiemu dziecku dać do zjedzenia lepiej coś twardego, typu jabłko, gruszka. I często się zdarza, że dzieci jedząc na przykład pieczywo, unikają jedzenia skórek. Na to też musimy zwracać uwagę, bo to też jest twardy pokarm. I druga rzecz bardzo ważna, przede wszystkim stałe odstępy czasu, jeżeli chodzi o posiłki. Mniej więcej co 4 godziny unikamy przede wszystkim podjadania, bo to jest zabójstwo dla naszych zębów. Stałe ataki obniżającego się pH nie ma nic bardziej zabójczego. Dlatego też wzorem krajów na przykład skandynawskich powinniśmy wprowadzić model słodkich sobót. Czyli zabraniamy dziecku jeść, podjadać słodyczy w ciągu tygodnia, w weekendy pozwalamy dziecku się opychać.
Ale dziecku, czy mówimy też o sobie?
O sobie też, oczywiście tak. Ja mówię na podstawie dzieci, ponieważ jeżdżąc z Fundacją Wiórki Julii, naszymi podopiecznymi są głównie dzieci, ale też osoby niepełnosprawne, osoby starsze, ale na przykładzie dzieci po prostu musimy się tego nauczyć.
Również tak, wyrównując to pH, o którym dr Wojas powiedziała, możemy spożywać produkty białkowe, na przykład, czy nawet ser żółty w tym czasie po zjedzeniu czegoś słodkiego i wtedy to pH nam się troszeczkę
zobojętni. Jeżeli już nie możemy pozbyć się z naszej diety słodyczy, bardzo ważne jest, żeby spożywać te słodkie pokarmy podczas głównych posiłków. To jest bardzo ważne. Unikamy przede wszystkim, jeszcze raz podkreślę, podjadania.
Jeszcze chciałam tutaj zagadnąć w kontekście, o którym mówiły Pani przed chwilą, w kontekście ortodoncji i właśnie tych wad zgryzu. Czy dużo osób w Polsce ma z tym problem i właśnie z czego to wynika? Czy możemy temu zapobiegać już właśnie w okresie takim niemowlęcym czy właśnie dziecięcym?
Niestety bardzo duży procent dzieci teraz jest z wadami zgryzu. Jednak takie wady zaczynamy leczyć dopiero w wieku 7-8 lat. Nie trzeba się śpieszyć, kiedy ewentualne są w przypadku zgryzu krzyżowego. Wtedy możemy pokusić się już o wcześniejszą wizytę u stomatologa, ortodonty. Ponieważ im wcześniej taka wada zostanie właśnie wykryta i leczona, tym większe prawdopodobieństwo wyleczenia jej do końca.
Mhm. Ale czy na przykład dziecko, mamy małe dziecko w domu, które cały czas wkłada sobie kciuka do buzi, czy kazać mu wyjąć ten kciuk, czy pozwalać na wszystko?
Absolutnie walczymy z takimi nawykami. Odstawiamy smoczek w momencie wyrżnięcia się pierwszych zębów. Bardzo ważne jest zapobieganie tym wadom zgryzu już od samego początku, czyli właściwe układanie dziecka do snu na lekkim podniesieniu. Absolutnie unikamy płaskiego podłoża i też zbyt wysokiej poduszki. Takie rzeczy bardzo wpływają na późniejszy rozwój wad zgryzu. Bardzo ważne jest ułożenie dziecka podczas karmienia, karmienie łyżeczką od 4 miesiąca życia. Także jest bardzo, bardzo dużo czynników wpływających i zapobiegających rozwojowi w przyszłości wad zgryzu.
Mam nadzieję, że te rady pomogą Państwu w tym, żeby zachować piękny uśmiech i zdrowe zęby, a także żeby zadbać o te zęby u naszych najmłodszych Polaków. Miejmy nadzieję, że kiedyś będziemy tak jak Dania czy inne kraje europejskie, w których ten problem praktycznie nie istnieje. Bardzo serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę panią dr Monice Madej i Paulinie Wojas, wolontariuszką Fundacji Wiewiórki Julii. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.